Przestrzenna teoria kapitalizmu i globalny materializm. Zamiast odtwarzać zużytą opowieść o przejściu od feudalizmu do neoliberalizmu, Kacper Pobłocki w pracy pod tytułem Kapitalizm. Historia krótkiego trwania dokonuje intelektualnej wolty. Proponuję, byśmy porzucili chronologię jako główny kompas i zaczęli myśleć o kapitalizmie jak o mapie, na której kluczowe są nie daty, lecz węzły i połączenia. W jego ujęciu nie jest on bowiem epoką w dziejach, lecz przestrzennie zorganizowaną siatką relacji władzy, pracy i pieniądza. Ta propozycja, by potraktować przestrzeń jako kategorię analityczną, to coś więcej niż akademicka korekta. To próba demontażu całego paradygmatu interpretacyjnego, który opiera się na micie Zachodu jako uniwersalnego wzorca i euroamerykańskiej drabinie postępu jako jedynej słusznej ścieżce rozwoju. Przestrzenna teoria kapitalizmu odrzuca wizję przestrzeni jako neutralnego kontenera dla historycznych wydarzeń, znaturalizowaną przez kartografię w stylu Mercatora. Zamiast tego wprowadza pojęcie przestrzeni relacyjnej, która nie jest dana, lecz nieustannie wytwarzana przez procesy społeczne. To właśnie ta produkcja przestrzeni w sensie lefebwrowskim staje się silnikiem ekspansji kapitału. Pobłocki wskazuje na kluczową cezurę w tej historii. Moment tak zwanej urbanizacji kapitału, czyli transformacji miasta w gigantyczny rynek nieruchomości. Wówczas sama przestrzeń stała się towarem, a spekulacja jej wartością mogła generować zysk niezależnie od jakiejkolwiek realnej produkcji. Był to punkt zwrotny, który zdefiniował logikę systemu na nowo. Punktem wyjścia staje się tu materialność w jej najbardziej dosłownym sensie. Przestrzeń przestaje być metaforą. Jest czymś realnym, co się wytwarza, zamieszkuje i zawłaszcza. Globalny materializm nie odsyła społeczeństwa w sferę abstrakcji, lecz kotwiczy analizę w twardych relacjach między ludźmi, pracą, rzeczami i miejscem. W tej perspektywie państwo narodowe traci swój nimb podstawowej jednostki analizy. Jego granice okazują się iluzoryczne w świecie kapitału, którego logika i przepływy od dawna rozpięte są na siatkach zależności przekraczających ramy suwerenności. Zasadniczą wartością tego podejścia jest zdolność do rewizji utrwalonych iluzji. Porzucając wiarę w nieuchronność historycznego postępu, autor kruszy mit europejskiej wyjątkowości i wskazuje na głębokie, materialne uwarunkowania dominacji, wyzysku oraz nierówności. Proponuje alternatywną kartografię świata, taką, która na tej samej płaszczyźnie umieszcza martwe akry Karaibów i lśniące wieżowce warszawskiego Mordoru. Teoria nie goni już za zegarem historii, zaczyna rysować mapy. Karl Polanyi w książce pod tytułem Wielka Transformacja zdiagnozował fundamentalny paradoks kapitalizmu. Jego filary opierają się na utowarowieniu tego, co z definicji towarem nie jest. Ziemia, obok pracy i pieniądza, tworzy trójce tak zwanych towarów fikcyjnych, czyli elementów siłą włączonych w logikę rynkową, mimo że nikt ich nie stworzył w celu sprzedaży. Ich fikcyjność nie oznacza, że są iluzją, lecz że zostały fałszywie obsadzone w roli, której pełnić nie mogą bez katastrofalnych skutków. Ziemia, będąca w istocie synonimem przyrody, nie jest przecież produktem ludzkiej pracy. Jej przekształcenie w przedmiot obrotu odsłania nie tylko wewnętrzną logikę systemu, ale także jego fundamentalną niestabilność. Akt wyodrębnienia ziemi jako towaru jest momentem założycielskim nowoczesnego kapitalizmu. Dopiero gdy fizyczna, lokalna i pierwotnie wspólna przestrzeń została wprzęgnięta w mechanizm akumulacji, kapitał zyskał zdolność do niemal nieskończonej reprodukcji. Pojawienie się rynku nieruchomości otworzyło drogę do spekulacji. Obrotu opartego nie na tym, co realnie wytworzono, lecz na wyobrażonej, przyszłej wartości. W ten sposób narodził się nowy rodzaj bogactwa, odklejony od materialnej produkcji. W tym właśnie momencie kapitalizm zrywa pakt z fizyczną realnością. Ziemia przestaje być miejscem, a staje się instrumentem finansowym. Zrodzona w ten sposób logika nieskończonego wzrostu opiera się na dwóch nienaruszalnych dogmatach: konieczności utrzymania 5% stopy zysku oraz 3% rocznego wzrostu gospodarczego. Utrzymanie tych wskaźników wymaga nieustannego zawłaszczania kolejnych fragmentów przestrzeni bez końca. Pieniądz w tej architekturze myśli również jest towarem fikcyjnym, nie jest przedmiotem. Jest umową społeczną, kruchą i potężną zarazem. Odgrywa przy tym podwójną, schizofreniczną rolę. Z jednej strony jawi się jako uniwersalny ekwiwalent, z drugiej jako narzędzie władzy i długu. W epoce finansjalizacji, gdy inwestowanie w realną gospodarkę staje się zbyt ryzykowne, pieniądz zaczyna być sprzedawany sam sobie. Zysk nie pochodzi już z produkcji, lecz z arbitrażu i czystej spekulacji. Zysk bez wysiłku to nie mit, lecz patologiczny dogmat późnego kapitalizmu. Nierówności generowane przez system finansowy nie są jego błędem, są jego mechanizmem. Gdy pieniądz staje się dźwignią wywłaszczenia, stawką jest brutalne przejęcie majątku i destabilizacja całych społeczności. Państwo od zawsze było gwarantem tej umowy, a nie jej przeciwnikiem. Historia Mieszka I pokazuje, że kontrola nad monetą była tożsama z kontrolą nad społeczeństwem. Współczesna ekonomia, zwłaszcza w neoklasycznym wydaniu, nie jest nauką wyjaśniającą rzeczywistość. Jest narzędziem panowania. Język finansów, pełen eufemizmów i celowych zawiłości, to kod dostępu dla elit. Społeczeństwa pogrążone są w kultywowanym analfabetyzmie ekonomicznym nie dlatego, że nie chcą rozumieć, ale dlatego, że system nie chce być rozumiany. Brak pieniędzy to nie tylko brak rzeczy, to przede wszystkim brak czasu. Ludzie ubodzy żyją w poszarpanej temporalności, w świecie nieciągłości i niemożności planowania. W świecie, który uczynił ze wzrostu religię, praca przestała być tylko koniecznością. Stała się aksjologiczną iluzją. Pracy nie wynaleziono po to, by ją sprzedawać. Jest przecież innym imieniem ludzkiego działania. Cielesnego, społecznego, osadzonego we wspólnocie i sensie. Mimo to została wtłoczona w tryby rynku, stając się źródłem głębokiego wyobcowania. Fikcja nie polega tu na iluzji, lecz na przemocy transformacji, która egzystencjalny wyraz życia zmienia w wymienny towar. Marksowska koncepcja alienacji zyskuje tu wymiar totalny. Praca nie została jedynie podporządkowana kapitałowi, lecz zdegradowana do rangi przedmiotu, odarta ze wspólnoty i przynależności. To właśnie owo wykorzenienie staje się istotą kapitalistycznej nowoczesności. Praca najemna jawi się w tym świetle jako zaledwie mutacja wcześniejszych form przymusu, niewolnictwa i pańszczyzny. Gdy w XIX-wiecznej Anglii robotników przemysłowych nazywano niewolnikami najemnymi, nie była to retoryczna przesada, lecz precyzyjna obserwacja. Ich wolność kończyła się bowiem z chwilą podpisania kontraktu. System spinhamlandzki, który gwarantował minimum egzystencji, a jednocześnie skutecznie tłumił mobilność, jest dowodem, że wolny rynek pracy nie był warunkiem startowym kapitalizmu, lecz jego starannie skonstruowanym, późnym wynalazkiem. U zarania była przemoc. Pobłocki kreśli zaskakującą mapę genealogiczną pracy najemnej, której źródła biją nie na wolnym rynku, lecz w militarnych systemach dyscypliny. Pierwszymi pracownikami najemnymi w historii byli żołnierze, a pierwszym nowoczesnym pieniądzem srebro bite na ich żołdy. Koszary dostarczyły matrycy dla etosu punktualności i posłuszeństwa. Ten kod genetyczny ukształtował późniejszy system fabryczny. Pierwsze państwa, jak to piastowskie, wznoszono na fundamencie niewolniczej pracy i eksportu ludzi, jako towaru na rynki Bliskiego Wschodu. Osady służebne z ich drobiazgowym podziałem funkcji stanowiły pierwowzór późniejszej dyscypliny fabrycznej. Kapitalizm to system oparty na konsekwentnym przemienianiu ludzi w aktywa. Tam, gdzie dawne formy przymusu były jawne, kij i łańcuch, współczesny turbokapitalizm preferuje niewidzialne kajdany regulaminu i scoringu. W Dubaju czy Angolii to właśnie niewolna praca imigrantów napędza spektakularną akumulację kapitału. Ich istnienie jest ciche, ale to właśnie ono podtrzymuje głośną iluzję globalnego postępu. Jednak to przyszłość pracy odsłania prawdziwy dramat. Finansjalizacja pasożytuje na owocach ludzkiego działania z przeszłości. Współczesne elity marzą o zysku bez wysiłku i władzy bez odpowiedzialności. Praca ma być niewidzialna, najlepiej zautomatyzowana lub wypchnięta na drugi koniec świata. Ale nie da się jej wymazać. Praca ma znaczenie, bo bez niej nie ma społeczeństwa. To ona wiąże jednostkę z materią i z drugim człowiekiem. W epoce poszarpanej temporalności, praca odzyskuje swój sens nie jako obowiązek, lecz jako pole oporu. Kapitalizm utowarowił człowieka, ale człowiek, jeśli ma przetrwać, musi odzyskać pracę dla siebie. Nie chodzi o powrót do fabryki, lecz o przywrócenie pracy jej fundamentalnego sensu jako działania wspólnego i świadomego. Ziemia, jako pierwszy z wielkich fikcyjnych towarów, przechodzi metamorfozę w czyste aktywo. To utowarowienie otwiera pole dla zjawiska, które Kacper Pobłocki nazywa urbanizacją kapitału. System ten konstytuuje się w momencie, gdy przestrzeń zostaje przekształcona w przepuszczalny kanał dla pieniądza. jednak ta transformacja potrzebowała zewnętrznego dopalacza. Były nim widmowe akry Ameryki, czyli przestrzenie zdobyte poza europejskim rachunkiem energetycznym, dzięki rabunkowej eksploatacji węgla i ropy. To one zniosły historyczne ograniczenia produktywności Ziemi, pozwalając wyobrazić sobie niemożliwe, nieskończony wzrost. Ta utopia do dziś napędza cały system. Bez tej fundamentalnej przemiany Ziemia nigdy nie stałaby się towarem służącym kreacji czysto abstrakcyjnej wartości. Ten sposób myślenia prowadzi autora do propozycji globalnego materializmu. To radykalne zerwanie z eurocentryzmem i metodologicznym nacjonalizmem. Zamiast postrzegać historię jako liniowy szlak postępu, globalny materializm odsłania jej mozaikowy charakter. Historia nie jest drabiną, lecz gęstym krzewem. Różne formy organizacji życia współistnieją równolegle. To, co uznajemy za archaiczne, jak pańszczyzna czy niewolnictwo, nie tylko trwa obok nowoczesnego kapitalizmu, ale bywa jego ukrytym warunkiem. Globalny materializm podważa samą ideę modernizacji jako jednokierunkowej drogi. Pokazuje, że dominacja Zachodu to zaledwie epizod w dziejach planety. Zamiast tego proponuje analizę punktów reorientacji, chwil, w których kapitalizm przestawia swoje przestrzenne mechanizmy, zmieniając topografię zależności. To nie są histeryczne kryzysy, lecz chłodne reorganizacje władzy. Finansjalizacja jest właśnie taką reorganizacją. To odkotwiczenie kapitału od fabryk, pozwalające mu swobodnie dryfować po globalnej mapie. W topografii Pobłockiego wspólnota nie jest kategorią narodową, lecz relacją organizacyjną. Autor rzuca wyzwanie, czy możliwa jest wspólnota ponadnarodowa i antyimperialna? Czy da się zorganizować współpracę bez mitów o wspólnym pochodzeniu? Na jego mapie przyszłości wyłania się wizja nowej federacji, która spaja się wokół wspólnego interesu reprodukcyjnego. Chodzi o organizowanie pracy, opieki i ekologii nie wedle arbitralnych granic państwowych, lecz rzeczywistej siatki współzależności. W miejsce państwa narodowego autor proponuje sieć wzajemności wspólnot lokalnych, które dzielą między siebie zasoby i wiedzę. Pobłocki przywraca ekonomii jej pierwotny sens, oikos nomos, czyli zasady gospodarowania wspólnym domem. Tyle, że domem nie jest już narodowe terytorium, lecz planeta, miasto i nasze ciało. W tym ujęciu ekonomia narodowa staje się fałszywą ramą, która maskuje globalne przepływy wartości. Autor zachęca do myślenia kategoriami ekonomii postkapitalistycznej, która już się dzieje, w nieformalnej pracy czy gospodarce obiegu zamkniętego. Książka pod tytułem Kapitalizm. Historia krótkiego trwania nie jest podręcznikiem, lecz starannie przygotowanym pasem minowym dla akademickiego komfortu. To dzieło, które rozsadza granice znanych opowieści o gospodarce. Pobłocki nie rekonstruuje historii kapitalizmu, lecz kreśli jego alternatywną mapę. Jeśli historia kapitalizmu nie zaczęła się tam, gdzie nam wmawiano, to być może i jego przyszłość nie musi się kończyć tam, gdzie nas dzisiaj straszą.